Innowacje dla odważnych. 1 czerwca 2010.00. Na świecie w nowatorskie rozwiązania inwestują głównie małe, młode firmy. To może być również szansa dla polskiej branży IT. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie wzorce osobowe dla młodzieży, edukacja nastawiona na propagowanie kultury przedsiębiorczości i umiejętność korzystania z dorobku nauki. Polska ma zarówno zdolnych studentów i naukowców, jak i rzutkich przedsiębiorców. Na polskich uczelniach nie ma jednak kultury współpracy z przemysłem i klimatu sprzyjającego komercjalizacji wynalazków. Pod koniec 2009 roku PRP opublikował raport pod tytułem Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Badanie przeprowadzone zostało wiosną 2009 roku wśród 454 studentów, doktorantów, doktorów i profesorów z 44 uczelni z obszaru całej Polski. Potwierdziło ono, że stopień rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w postaci firm typu spin-off jest znikomy. Tylko 6% badanych prowadzi własną firmę, 9% kadry naukowej i 2% studentów. Najczęściej nie są to firmy skupione wokół innowacyjnych technologii, lecz firmy doradcze. 81% badanych uważa za mało prawdopodobne, że posiadanie firmy nie będzie wiązać się z podejmowaniem ryzyka, które jedynie dla co drugiego badanego jest czymś pozytywnym. 68% badanych uważa za mało prawdopodobne, by prowadzenie firmy nie wiązało się ze stresem, którego chcieliby uniknąć. W przyszłości zdecydowanie częściej swoją własną firmę chcieliby mieć studenci niż pracownicy naukowi. Zaledwie przy 15% uczelni wyższych działają jednostki, których zadaniem jest wsparcie naukowców w procesie komercjalizacji wyników ich prac badawczych. Nauka dla nauki. Blisko połowa ankietowanych pracowników naukowych nigdy nie pracowała w firmie komercyjnej. Zaledwie co trzeci pracował w firmie komercyjnej ponad 3 lata. Co ciekawe, wyraźnie lepszą znajomość realiów praktyki gospodarczej posiadają pracownicy naukowi wywodzący się z uczelni mniej renomowanych w porównaniu z uczelniami o wyższym potencjale. Zaledwie 1/3 ankietowanych pracowników naukowych wykazuje się prowadzeniem jakiejkolwiek współpracy z firmami lub instytucjami. Pozostali koncentrują się wyłącznie na działalności naukowej i dydaktycznej w ramach swoich uczelni. Jednocześnie tylko 15% pracowników naukowych ma wątpliwości, czy prowadzone przez nich badania są zgodne z potrzebami rynku lub przemysłu. Co więcej, studenci i kadra naukowa, szczególnie renomowanych uczelni, wysoko określają swoją wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej. We własnej ocenie pracownicy naukowi wszystkich uczelni jednakowo oceniają swoją wiedzę na temat możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych. 52% badanych na poziomie wysokim i bardzo wysokim i zaledwie 19% na poziomie niskim lub bardzo niskim. Z badania PRP wyłania się ponury obraz polskich uczelni. Pracownicy naukowi są przekonani o swojej niebanalnej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i komercjalizacji badań naukowych, ale jednocześnie ich związki z biznesem są sporadyczne. Nieadekwatny model humboldtowski. W opublikowanej przez PRP w 2006 roku pracy Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Piotr Tamowicz wyjaśnił niektóre z przyczyn niewielkiej wagi, jaką przykłada się do przedsiębiorczości pracowników naukowych w Polsce. W drugiej połowie ubiegłego wieku uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych, a później również w Europie, zaczęły ulegać głębokim przeobrażeniom. Punktem wyjścia był rozpowszechniony w Europie kontynentalnej od początków X i X wieku tzw. model humboldtowski, oparty na tradycji filozoficznej europejskiego oświecenia, który za wartości nadrzędne uznawał autonomię uczelni, wolność nauki i nauczania, silne powiązanie nauczania z badaniami i publiczne finansowanie. Uczelnie uznawane były za enklawy rozwoju nauki dla niej samej. Pogłębiająca się specjalizacja dziedzinowa zaowocowała powstawaniem monodyscyplinarnych wydziałów i struktur hierarchicznych, nie sprzyjając konkurencji idei, współpracy i wymianie kadry. W konsekwencji autonomia zawłaszczona przez zachowawcze interesy środowiskowe często stawała się swoją antytezą. Pisze Piotr Tamowicz. W sferze wpływów anglosaskich ukształtował się nieco inny model. Szkockie uniwersytety, wszechstronne uczelnie łączące nauczanie klasycznego programu sztuk wyzwolonych z nauką zawodu i przedmiotami praktycznymi, zwracające uwagę na to, by oferować studentom nowe, praktyczne dziedziny studiów, stały się wzorcem dla systemu amerykańskiego, silnie powiązanego z rynkiem. Podstawy modelu humboldtowskiego okazały się zbyt słabe w konfrontacji z paradygmatem współczesnej gospodarki. Ograniczenie roli państwa przełożyło się na zmniejszenie budżetów przeznaczonych na finansowanie nauki. Zamiast dotacji podmiotowych pojawiły się zlecenia badawcze. Ośrodki naukowe zaczęły konkurować ze sobą na poziomie globalnym, a opinia publiczna zaczęła domagać się użyteczności prowadzonych badań. To jedne z powodów, dla których zaczęto znacznie częściej interesować się licencjonowaniem i komercjalizacją wyników badań naukowych. I jedne z powodów, dla których zaczęły powstawać spółki spin-off, czyli co? Urzędy statystyczne nie odnotowują zazwyczaj ilości powstających w gospodarkach narodowych spółek typu spin-off, między innymi ze względu na brak ostrej definicji tego rodzaju spółek. Najczęściej przyjmuje się jednak, że spółka spin-off to spółka, która bazuje na technologii przekazanej przez uczelnię w formie licencji. Została założona między innymi przez pracowników instytucji naukowej i została wsparta kapitałowo w formie udziału we własności przez sektor publiczny. Najwięcej danych na temat sektora spin-off dostępnych jest w przypadku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które najszybciej weszły na tę ścieżkę rozwoju. W Wielkiej Brytanii działa około 900 tego typu spółek, ponad połowa z nich od co najmniej 3 lat. Każdego roku powstaje około 100 nowych. Najwięcej nowych spółek powstaje w uczelniach o najwyższym poziomie badawczym. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich 2 dekadach ubiegłego wieku powstało około 4,5 tysiące spółek bazujących na technologiach transferowanych z uczelni i instytutów badawczych. Oczywiście, część z nich nie przeżywa pierwszych 3 lat działalności. Każdego roku powstaje około 400 nowych spółek. Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, spółki tego rodzaju powstają tam, gdzie jakość i intensywność prowadzonych badań jest najwyższa. W Polsce brak jest szczegółowych danych na temat liczby spółek technologicznych wywodzących się z uczelni wyższych, a dostępna informacja ma charakter raczej anegdotyczny niż statystyczny. Wiele uczelni jest na etapie prowadzenia pierwszych szkoleń dla kadry naukowej z zakresu przedsiębiorczości, komercjalizacji i prawa własności intelektualnej. Motorem przedsiębiorczości częściej są studenci i absolwenci niż kadra naukowa. To, czego naprawdę brakuje, to odpowiednie wzorce osobowe. Zbyt mało jest w polskiej rzeczywistości przykładów sukcesów odniesionych przez młodych, skłonnych do podejmowania ryzyka przedsiębiorców. Studentom kończącym Politechnikę Warszawską czy inną uczelnię wyższą trudno jest wzorować się na absolwentach wcześniejszych roczników czy pracownikach naukowych, którzy założyli firmę technologiczną i z sukcesem ją sprzedali, bo takich przykładów jest po prostu bardzo niewiele. Jeśli pojawią się odpowiednie wzorce osobowe i zostanie przezwyciężona niechęć do podejmowania ryzyka, pieniądze się znajdą, mówi Bogdan Wiśniewski, partner zarządzający funduszu Venture Capital Giza Polish Ventures.